Pytanie takie oczywiście standardowe. Kto wie, jakie mamy dzisiaj święto? Jedno z największych świąt chrześcijańskich. Brawo, brawo, dobrze, dobrze, dobrze. Ja już wiem, że maglujemy ten temat. To najmniejszego problemu z tym nie ma. Oczywiście Dzień Zesłania Ducha Świętego, inaczej Dzień Zielonych Świąt, inaczej Dzień Pięćdziesiątnicy. Takie trzy popularne nazwy, które ma ten jeden dzień. I słuchajcie, każda z tych nazw, ona coś mówi. A to świadczy tylko o bogactwie tego wydarzenia, o którym ono mówi. O tym, kiedy to Duch Święty został posłany tutaj na ziemię. I ja chciałbym dzisiaj, abyśmy mogli dzielić się takim krótkim słowem właśnie na ten temat. Otwórzcie sobie po pierwsze Ewangelię Jana. Otwórzcie sobie najpierw. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana. Już mówię, który rozdział. Rozdział, słuchajcie, 7. Strona 1147. Jakby ktoś chciał w naszych brytyjkach. Tak, macie otwarte. Ja się bardzo cieszę, że nosimy ze sobą Biblię jeszcze, słuchajcie, bo są miejsca, kościoły, gdzie już ludzie nie noszą Biblii, a widzę, że my mamy prawie wszyscy, jak nie wszyscy, Biblię w rękach. Ekstra, to jest ewenement, słuchajcie, na skalę naprawdę polską. Jesteśmy takim specyficznym zborem. Po pierwsze, słucham? Dzisiaj 100% członków nie ma, albo brakuje tylko jednego, bo Debory nie ma, ale jest tak, to jest też ewenement, że jesteśmy jednym z nielicznych kościołów, gdzie 100% członków przychodzi na nabożeństwa. Naprawdę. I drugi ewenement, że wszyscy mają ze sobą Biblię w ręku. To jest super, to jest wielka pochwała dla nas. Słuchajcie, będziemy czytać wersety od 37 do 39. Takie, słuchajcie, trzy wersety. Pan Jezus powiedział takie piękne słowa. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głęboko zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I drugi werset pomocniczy, Dzieje Apostolskie, słuchajcie, przeczytamy sobie. Strona 1169, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i ja przeczytam taką dłuższą perykopę od pierwszego wersetu do 21 wersetu. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Mediowie i Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili: młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy I wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero 3:00 PM. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie. I znaki na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień, pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Panie, dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twoje słowo, które Ty posyłasz do swojego Kościoła. I Panie, prosimy Ciebie o to, aby to Twoje słowo dzisiaj do nas przemówiło w taki sposób, abyśmy my mogli to usłyszeć. I Panie, proszę Ciebie, spraw, abym tutaj nie przeszkadzał, Panie, w przekazie, ale dzisiaj, szczególnie dzisiaj, w ten dzień, kiedy rozpamiętujemy to szczególne wydarzenie, jakim jest zesłanie Ducha Świętego, aby móc przekazać, Panie, Twoje poselstwo dla Twojego Kościoła, którego Ty tak mocno ukochałeś, że wydałeś zań samego siebie, Panie. Prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa, o Twoje słowo dla nas dzisiaj, aby nas nakarmiło, Panie. Amen. Piękne, piękne słowa, piękne wydarzenie, słuchajcie, piękne wydarzenie. Jezus Chrystus zapowiadał to, że pośle obietnicę Ojca. I to pamiętacie, mówiliśmy sobie, już od jakiegoś czasu zresztą mówimy sobie, o pewnych takich jakby czterech najważniejszych wydarzeniach, które składają się na nasze zbawienie. I to jest tak zwane Ordo Salutus. Takie, można to przetłumaczyć na język polski, porządek zbawienia. Myślę, że i każde z tych wydarzeń, słuchajcie, ma swoją rolę, jeśli chodzi o zbawienie, Twoje zbawienie i moje zbawienie. Tak samo jak widzimy Ojca i Syna i Ducha Świętego, trójjedynego Boga, jednego jedynego Boga, bo wiecie, my wierzymy w jednego Boga, że Bóg jest jeden i jedyny. On jest w trzech osobach. Jak to jest, rozkładamy ręce, to jest tajemnica, ale na pewno nie jest tak, że my wierzymy w trzech Bogów, jak próbują nam niektórzy zarzucać. Nie, my wierzymy w jednego, jedynego Boga. I ten jeden, jedyny Bóg jest w trzech osobach. I niestety możemy próbować to tłumaczyć do końca, jak to jest, nie wiemy. Nie ma takiej analogii. Bóg wykracza absolutnie poza sposób rozumienia człowieka. Nie da się Boga zrozumieć. Bo jeśli moglibyśmy Pana Boga zrozumieć, to by się okazało, że możemy Pana Boga zamknąć w naszym umyśle. A więc Pan Bóg jest mniejszy od naszego umysłu, bo go się tam da po prostu zrozumieć i go zamknąć w tym umyśle. Inaczej, ale nie da się. Tak? I teraz tak, jeśli się przyjrzymy tym trzem osobom, osoba Ojca jest inna od osoby Syna, a osoba Syna i Ojca jest inna od osoby Ducha Świętego. Każda z tych osób jest inna. Jest różna. Ojciec nie jest synem. Syn nie jest ojcem. Ojciec nie jest Duchem Świętym. Duch Święty nie jest ani ojcem, ani Duch Święty nie jest synem. Tak? Każda z tych osób jest różna. To musimy zrozumieć. Ale jednocześnie te trzy różne osoby posiadają jedną i tę samą naturę boską. Są równi co do bóstwa, równi co do wszechmocy, równi co do wszechwiedzy. Mają... Te trzy osoby mają ten sam atrybut miłości, ten sam atrybut wszechwieczności, absolutnie. I te wszystkie trzy osoby mają jeden i ten sam atrybut świętości. Tak? I w kwestii naszego zbawienia, każda z tych osób pełni inną rolę. Inna jest rola Ojca, jeśli chodzi o Twoje zbawienie, inna jest rola Syna, jeśli chodzi o Twoje zbawienie i inna jest rola Ducha Świętego, jeśli chodzi o Twoje zbawienie. Ojciec posyła Syna, jest tym, który on musi domagać się sprawiedliwości, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Ojciec domaga się sprawiedliwości, domaga się tego, aby za twój grzech została wymierzona kara, aby musi być przelana krew. Nie ma innej rady po prostu, inaczej nie byłoby sprawiedliwości. Jeśli wiecie, Bóg by popatrzył sobie tak, a co tam, przebaczam, zapomnijmy o wszystkim, nic się nie stało, no nie? Ja, wiecie, zamykam oczy i udaję, że nie ma problemu, nic się nie stało. Jest to sprawiedliwe? No nie, jest to jakaś ściema. Jakbyśmy patrzyli na takiego Boga, który by powiedział, zamykam oczy, przymykam oczy, ja, nic się nie stało. Nie, stało się. Właśnie, że się stało, no nie? I ojciec domaga się sprawiedliwości. Musi być sprawiedliwość. Musi być. Po prostu nie ma, nie, jakby to powiedzieć, w tym sensie nie ma miłosierdzia. Bóg musi okazać się Bogiem sprawiedliwym, tak? Ale jednocześnie ten ojciec patrzy w siebie i widzi, ale jestem też Bogiem miłości. Ja też kocham to stworzenie. Co zrobić, żeby to stworzenie jednocześnie ocalić, a jednocześnie jakby zachować swoją twarz? I ojciec posyła syna, słuchajcie. Inną osobę od siebie. Ojciec posyła syna, a ten syn dobrowolnie godzi się na to, bo mają jedną i tę samą wolę boską. I przychodzi syn i mówi, tak ojcze, ja tam pójdę i ja zapłacę. Tyle, ile trzeba, ja zapłacę i ja zadośćuczynię. Przeleję ojcze swoją własną krew za tych ludzi. Pójdę w ich miejsce, pójdę za nich, ich zastępstwo. I widzimy Jezusa Chrystusa, który idzie tam na ten krzyż i tam umiera, na tym krzyżu. Ale wiecie, on był zbyt mocny, aby ta śmierć mogła go zatrzymać. Dlaczego? Bo był śliski. Słuchajcie, jak mydło, a jeszcze bardziej jak mydło był śliski, bo nie miał grzechu. Diabeł próbował go tam złapać w tym grobie za coś, ale nie miał się czego przyczepić. Bo wiecie, bo Jezus Chrystus był bez grzechu, był bez winy i jego po prostu ten grób i diabeł nie mógł tam przytrzymać. On go próbował złapać, a on mu się wyśliznął. I po trzech dniach Jezus Chrystus zmartwychwstał. Przepraszam za taki obraz, trochę śmieszny. Zmartwychwstał po trzech dniach, tak? I dalej czytaliśmy, bo słuchajcie, to jest to drugie wydarzenie. Pierwsze wydarzenie to jego przyjście. Tak, ojcze, ja przyjdę. Oto słowo stało się ciałem. Jezus Chrystus przyszedł tutaj jako człowiek, tak? Drugie wydarzenie, zbawcze, bo każde z tych czterech wydarzeń, o których wspomniałem, też ma swoją rolę. Tak jak trzy osoby mają też swoją rolę, tak? Drugie wydarzenie, jego śmierć i zmartwychwstanie. Ale to też nie zamyka jeszcze do końca tego, że ty jesteś człowiekiem zbawionym i twojego zbawienia. Nie zamyka to, tak? Bo my pamiętamy, że po 40 dniach Jezus Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca, tak? Wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Boga Ojca. Słuchajcie, gdyby nie to wydarzenie, też twoje zbawienie nie dopełniłoby się do końca, ponieważ jego śmierć i zmartwychwstanie nie dopełnia jeszcze tego, tak jak dopełnia to jego wniebowstąpienie i to, że zasiadł po prawicy Boga Ojca. Tam jako, wiecie, nasz odkupiciel, jako nasz orędownik, jako nasz obrońca przy Ojcu. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest tym obrońcą przy Ojcu? Będzie sąd, tak? Ty stajesz na sądzie, staje oskarżyciel i on wytyka ci każdy grzech. On nie ominie niczego i cię oskarża przed Bogiem. On zrobił to, on zrobił to, on zrobił to. Słuchaj, jesteś sędzią sprawiedliwym. Słuchaj, musisz tego człowieka skazać na śmierć, bo jesteś sprawiedliwy, no nie? Ojciec rozkłada ręce, mówi, no tak, jestem sprawiedliwy, muszę go osądzić, tak? Ale... Tu staje syn, obrońca, twój obrońca staje obok ojca i mówi, fakt, to prawda, że on zrobił to i zrobił to i zrobił to, to jest prawda, ale ja za tego człowieka oddałem swoje życie, ojcze, i ja przyjąłem na siebie tą karę za jego grzechy. On już jest czysty, ojcze, bo ja tam na tym krzyżu za tego człowieka oddałem swoje życie, nie? I Jezus Chrystus stoi, jakby staje między jakby tobą a ojcem i zasłania ciebie sobą I ojciec tak się patrzy, patrzy i już nie widzi ciebie z twoimi grzechami, ale widzi Jezusa Chrystusa przed sobą. I patrzy na ciebie przez pryzmat Jezusa Chrystusa i widzi ciebie jakim?
Czystym.
Czystym. Widzi ciebie czystym, absolutnie czystym, doskonałym. Nie dlatego, że ty taki jesteś, bo ty taki nie jesteś. Ty jesteś brudny, okalany, twoja szata cała jest zasyfiona, tak? Ale staje przed tobą Jezus Chrystus, On ciebie zasłania i to znaczy to, kiedy jest napisane, że my bierzemy nasze szaty w krwi Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. My korzystamy jedynie z tej ofiary, którą dokonał Jezus Chrystus tam na tym krzyżu. Tak? To jest to, co dzieje się tam, czy też będzie się działo tam przed tym tronem Ojca, kiedy Jezus Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca, na tym tronie sędziowskim, ale nie jako sędzia, ale jako twój obrońca. Ale na tym jeszcze nie koniec. Jest jeszcze kolejny element. Jest obietnica dana przez Jezusa Chrystusa. Obietnica posłania Ducha Świętego. Jezus Chrystus mówi tak, słuchajcie, chłopaki, ja wstępuję do Ojca, ja odchodzę od was, ale nie zostawię was sierotami, bo wy sobie sami po prostu nie potraficie dać rady. Ale obiecuję wam jedną rzecz, że kiedy tam wstąpię, to poślę wam Ducha Świętego. Poślę wam Ducha Świętego. I ten Duch Święty, on w was zamieszka w taki sposób, że wręcz wasze ciało będzie, można powiedzieć, jesteście świątynią Ducha Świętego. I On was wzmocni i On, ten Duch Święty dopiero da wam moc do w pełni chrześcijańskiego życia w mocy. Bez tego Ducha Świętego, słuchajcie, my nie mamy możliwości żyć świętym życiem. Bez Ducha Świętego nie mamy możliwości tak żyć, aby podobać się Bogu. Jest to niemożliwe, absolutnie niemożliwe. Tylko dzięki łasce Bożej i dzięki Duchowi Świętemu, że ten Duch Święty w tobie jest, w tobie zamieszkuje, jest to możliwe. Żyć, podobać się Bogu i jakby powoli uczyć się przestrzegać Bożych przykazań. Bo o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I tak pięknie tutaj powiedział Pan Jezus w tej Ewangelii Jana. Mówi tak, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Pan Jezus mówi jedną rzecz. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Porównuje siebie do wody. Słuchajcie, do wody. Kiedy człowiek jest spragniony, kiedy człowiekowi chce się pić, bierze, po prostu, nic, nie ma nic lepszego, jak wziąć po prostu kubek zimnej wody i po prostu napić się i ugasić swoje pragnienie. Znaczy dla mnie akurat jest coś lepszego, kiedy mogę sobie Coca-Colę, no nie, otworzyć, ale trudno. W tamtych czasach nie mieli Coca-Coli. Jeśli w tamtych czasach byłaby Coca-Cola, to Pan Jezus by pewnie powiedział tak, bo jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i weźmie sobie po prostu Coca-Colę, no nie? Bo ja jestem Coca-Colą. Ale nie, żartuję sobie teraz. Mówi Jezus jedną rzecz. Kto wierzy we mnie, słuchajcie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I ja tu jakiś czas temu popełniłem takie rozważanie na temat tego, że my jesteśmy pustynią. Człowiek jest pustynią, taką spękaną ziemią i w pewnym momencie, kiedy ja przychodzę do Boga, przychodzę do Jezusa Chrystusa, to pośrodku tej pustyni coś pęka i wytryskuje źródło wody. Źródło wody życia. I tym źródłem wody jest Jezus Chrystus. Tak? Byłem i dzięki temu, że zaczyna tryskać to źródło pośrodku pustyni, zaczyna się najpierw tworzyć jakaś oaza, jakieś życie się pojawia, zaczyna się zielenić, zaczyna rosnąć trawa, rosnąć drzewa, jakieś krzewy, potem te drzewa zaczynają wydawać owoce, zaczyna ładnie pachnieć. Ta pustynia zamienia się w ogród. W ogród. Ale tylko i wyłącznie dzięki temu, dzięki czemu? Dzięki tej wodzie. Dzięki temu źródłu, które wytrysnęło. Ale dalej to jest pustynia. Dalej to jest pustynia. ale tylko i wyłącznie, że tam tryska ta woda, ona zamienia się w piękny ogród, gdzie mogę sobie pójść i mogę sobie zebrać pyszne jabłko. Mogę powąchać i pachnie tam świeżością. Tak? I myślę, że tak też to jest też pewien obraz Kościoła, gdzie oczywiście jest Jezus Chrystus. Ale słuchajcie, co się stanie, kiedy odetniemy źródło? Weźmiemy jakiś kamień, głaz, pum, przywalimy źródło, nie ma. Odetniemy źródło. Co się dzieje wtedy? Jeszcze krótki czas, trawa jest zielona. Wydaje się, że to wszystko żyje jakiś czas, ale tak naprawdę już jest martwe. Martwe. Powoli ten piękny ogród z powrotem zacznie zamieniać się w pustynię. Tak? Aha. I to jest ten piękny obraz, tak? Myślę, że możemy to przełożyć już nie tylko na Jezusa Chrystusa, ale możemy przełożyć to na Ducha Świętego. Bo Pan Jezus powiedział, niech przyjdzie do mnie, a z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej, a to mówił o kim? O Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Więc ja to nauczanie kiedyś popełniłem w stosunku do Jezusa Chrystusa. A dzisiaj przypominam nam jeszcze raz, ale w stosunku do Ducha Świętego, który dzisiaj pełni dla nas, w nas, taką samą rolę. Taką samą rolę. Ja jestem pustynią, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że wytrysnęło we mnie to źródło, którym jest Duch Święty, tylko i wyłącznie dzięki temu to moje życie może zamienić się w piękny ogród. Jeśli Ducha Świętego nie ma w moim życiu, a powiem tak, może i z nazwy mogę być chrześcijaninem nominalnym, ale nie wiem, czy będę takim żywym chrześcijaninem. No nie? Ja tutaj, wiecie, nie mówię teraz o darach Ducha Świętego. Nie mówię o językach, nie mówię o proroctwach, nie mówię o darach Ducha Świętego. Rozdzielam te rzeczy. Mówię o Duchu Świętym. Mówię o Duchu Świętym, tak jak ja wierzę, który zamieszkuje w każdym człowieku w momencie jego już nawrócenia się do Boga, już narodzenia się na nowo. To jest to wydarzenie. I teraz, idąc dalej, mamy taki piękny dzień. Tu Pan Jezus w Ewangelii Jana daje obietnicę, bo tam jak czytaliśmy dalej, bo Duch Święty, a to mówił o Duchu Świętym, bo nie był on jeszcze dany. I teraz mamy ten dzień, tak jak dzisiaj, gdzie wspominamy to szczególne wydarzenie, Dzień Wylania Ducha Świętego. Przychodzi ten dzień, Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnica. Tak? Pięćdziesiątnica. Dlaczego Pięćdziesiątnica? Bo 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 50 dni po Paszce były zielone święta, była Pięćdziesiątnica. I wtedy wszyscy razem, ci apostołowie, byli zebrani na jednym miejscu. I wtedy stało się coś niezwykłego, mianowicie w jakiś potężny sposób, w nadnaturalny sposób wstąpił Duch Święty. Ja myślę, że w jedyny sposób, w taki jak On wstąpił w tamtym czasie, wstąpił z taką mocą i z taką siłą, aby przekonać do tego wydarzenia nie tylko apostołów, ale też i tych wszystkich, którzy tam byli wokoło zgromadzeni, Żydów, bo tam na to święto Zielonych Świąt przyjechali pielgrzymi z całego świata. To było święto takie też bardzo wielkie, rangą podobne do właśnie święta Paschy. I tam ci wszyscy ludzie mogli doświadczyć jednej rzeczy, że apostołowie zostali w pewien sposób ogarnięci Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Akurat tutaj w tym miejscu tak jest, taki dar otrzymali od Ducha Świętego i był to dar ewidentnie, który był znakiem właśnie dla tych wszystkich Partów, Medów, Elamitów, tych wszystkich Żydów, którzy zjechali się z całego świata. Oni wszyscy się zjechali gdzieś z różnych zakątków, z całej diaspory żydowskiej na to jedno święto i nagle zobaczyli, jak można było ich przekonać, że to Duch Święty stąpił. I że to, co się to, co prorokował prorok Joel, bo później Piotr odwołuje się do tego proroctwa. Oni znali to proroctwo. Oni oczekiwali tego proroctwa. Wiedzieli, że wstąpi Duch Święty, bo oni znali to proroctwo Joela. Tak? I w jaki sposób tym ludziom jakby zaprezentować, nie wiem, przekonać ich do tego, że to jest to, słuchajcie, że Duch Święty wstąpił, że to wydarzenie się wydarzyło. W jaki sposób? A mianowicie w taki sposób, żeby dać tym, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, dar języków. I to było szczególne wydarzenie, ja tak wierzę, które miało na celu przekonać również i tych wszystkich, którzy są spoza. Bo słuchajcie, powstał Piotr po tym wydarzeniu, kiedy oni, wiecie, zaskoczeni, co to się dzieje, słyszymy takie, jakiś szum z nieba, jakieś takie spektakularne jakieś wydarzenie i oni nie wiedzą kompletnie, co to jest. Więc Piotr im to tłumaczy w taki sposób. Słuchajcie, to jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I im cytuję proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Słuchajcie, panowie, wszyscy z diaspory, którzy żeście się tutaj zjechali, to jest to, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Ten duch, o którym mówi prorok, został wylany właśnie dzisiaj, tak? A dowodem tego ma być co? I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny, nawet i sługi i służebnice moje. Wyleję w owych dniach również i na nich ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Piękne. I to jest ten dowód. Słuchajcie, to jest ten dowód, chłopaki. Wyście tutaj przyjechali i jesteście świadkami tego. To jest taka pierwsza myśl. Druga myśl, która płynie, to dzień wylania Ducha Świętego jest dniem, kiedy powstał Kościół. Bo trzeba sobie zadać takie pytanie, czy jest Kościół? Kościół jest Boga. Kto go założył? W związku z tym Bóg go założył. Założył go w jaki sposób? Poprzez to, że wylał Ducha Świętego. I ten dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem założenia Kościoła. I widzimy, że dopiero od tego czasu w jakiś szczególny sposób apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą zaczęli głosić Ewangelię i dopiero od tego momentu Kościół zaczął się rozrastać, rozmnażać. Co nam to pokazuje? Że bez Ducha Świętego, no nie da się po prostu, bez Ducha Świętego Kościół nie będzie się rozrastał. Nie będzie się rozrastał. Do tego momentu, jak czytamy, apostołowie z obawy przed Żydami byli zamknięci w wieczerniku. Tak? I oni, wiecie, zamknęli się w pokoju na cztery spusty i drżeli z obawy. Natomiast w momencie, kiedy wstąpił na nich Duch Święty, przestali się bać. Ten Duch Święty napełnił ich odwagą do głoszenia Ewangelii i mogli po prostu wyjść z tego wieczernika, otworzyć drzwi i wyjść na zewnątrz. I to zrobił Duch Święty, napełnił ich odwagą i napełnił ich mocą do chrześcijańskiego życia w mocy. Bo to jest to, bo to czyni Duch Święty. I to jest to ważne wydarzenie. Ale jak pięknie się kończy jeszcze ten drugi rozdział, 21 werset, mówi tak Joel: wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I to jest, słuchajcie, obietnica dla nas, dana od Boga. Że ten Duch Święty robi jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną rzecz robi w życiu każdego człowieka. Jak wierzę, każdego. I wierzącego, i niewierzącego. Mianowicie jest pięknie napisane, że Duch Święty przekonuje ludzi o czym? O grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. O tych trzech rzeczach przekonuje. O grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. I ja myślę, że ten Duch Święty przekonuje każdego człowieka. Bez wyjątku. o tych trzech rzeczach. Oczywiście nie każdy człowiek odpowie na to, nie każdy człowiek zgodzi się na przykład z tym, że jest grzesznikiem i nie każdy człowiek uwierzy w Boga. Raczej mało jest takich, którzy znajdą drogę i znajdą tą bramę, którą jest Jezus Chrystus, bo tak mówi Słowo Boże, ale Duch Święty działa na każdego człowieka. Tak? Ale tylko ci, którzy będą wzywać imienia Pańskiego, będą zbawieni. Bo tak jest tutaj napisane. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest coś szczególnego. Kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia i przekonuje ciebie o grzechu. Przekonuje ciebie o bardzo prostej rzeczy. O jakiej? Jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem. Potrzebuję zbawienia, bo jestem grzesznikiem. O grzechu i o sądzie. Dlaczego o sądzie? Bo na logikę, jeśli ja jestem grzesznikiem, jestem przestępcą, tak naprawdę, jestem przestępcą, a jest sąd i ten sąd jest sprawiedliwy, to w takim razie gdzie ja pójdę? No do więzienia pójdę, do tiurmy pójdę, na śmierć pójdę, jak to jest ciężki grzech, a ten, który ja mam, jest śmiertelny, no to idę po prostu na śmierć. Będzie wykonana na mnie egzekucja. I to Duch Święty mnie o tym przekonuje, że jestem grzesznikiem, czeka mnie sąd, na pewno zostanę skazany na śmierć, bo jestem przestępcą. O grzechu, sądzie i o sprawiedliwości, tak? Dlatego, bo te, jeszcze jedna świadomość, ten sąd będzie sprawiedliwy. Jeśli ja pójdę na śmierć, to nie, że ktoś mnie skrzywdzi. Tylko... Słucham?
Nie przekupię pieniędzmi.
Nie przekupię pieniędzmi, nie da rady. Po prostu będę miał tą świadomość, że to jest sprawiedliwe. Po prostu to jest sprawiedliwe. Ja sprawiedliwie jestem skazany. I to jest to, co robi Duch Święty. On prowadzi nas generalnie do czego? Do nawrócenia. Do nawrócenia się z naszych grzechów. Jestem grzesznikiem, muszę coś z tym zrobić. Muszę się upamiętać. Muszę się odwrócić od swoich grzechów. Nie mogę tego więcej robić, żeby uniknąć tej kary. I on mnie, ten Duch Święty, prowadzi do nawrócenia, upamiętania, nawrócenia się ku Jezusowi Chrystusowi. I w taki sposób on mnie prowadzi do Jezusa Chrystusa, aby temu Jezusowi Chrystusowi w końcu zaufać. Jestem ślepy, chodzę po omacku, ale on w końcu otwiera moje oczy, także ja zaczynam widzieć, rozumieć to, kim jest Jezus Chrystus. Zaczyna do mnie docierać to powolutku, to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, ale on mnie nie zmusza i on mi nie związuje rączek, wiesz, żeby na siłę coś ze mną robić. Nie, on mi jedynie uświadamia pewne rzeczy, ale decyzja należy do ciebie. Ty musisz podjąć wolną decyzję, co ty dalej z tym zrobisz. Czy oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Czy przyjdziesz pod ten krzyż i czy skorzystasz z tego, co Jezus Chrystus tam na tym krzyżu zrobił. Decyzja należy do ciebie. On ciebie do niczego nie zmusi. To jest rola Ducha Świętego. On jak przyjaciel twój, ktoś, kto ciebie kocha, taki przewodnik twój do Jezusa Chrystusa. On robi wszystko, aby doprowadzić ciebie do Jezusa Chrystusa. Aby przekonać ciebie o tym, kim ty jesteś, ale też On chce wskazać tobie na Jezusa Chrystusa jako jedyne rozwiązanie. To jest tak, jak tutaj pada taki reflektor, no nie? Jest taki reflektor, nie wiem, czy to widzicie. Jest reflektor, tak? Jest reflektor, tak? Taki reflektor. To jest Duch Święty. Duch Święty, taki wiecie, reflektor jak na scenie jest. Jest scena, na tej scenie dzieje się jakiś nie wiem, jakiś spektakl i jest główny bohater. Tym głównym bohaterem jest Jezus Chrystus na tej scenie świata. A reflektor to Duch Święty, który zawsze będzie wskazywał na Jezusa Chrystusa na tej scenie. Wiecie, ten Duch Święty jak reflektor, on nie będzie wskazywał na innych ludzi, na postacie drugorzędne w spektaklu. Tylko ten Duch Święty będzie zawsze wskazywał na kogo? Jezusa Chrystusa, postać centralną. On jak reflektor. I teraz jeszcze ważna rzecz, słuchajcie, bo w niektórych kościołach stawia się Ducha Świętego w centrum. A, to jest błąd. Duch Święty nigdy siebie nie wskazywał nigdy Duch Święty na siebie. Czytacie Biblię? Wiecie, o czym ja mówię? Duch Święty nigdy nie wskazywał na siebie. On zawsze stał w cieniu. On jest reflektorem, który wskazuje na Jezusa Chrystusa. O tym mówi pięknie cała Biblia. Tak? Ale są różne kościoły albo ruchy, które próbują Ducha Świętego ustawić w centrum. Wiecie, jakieś przeżywanie Bożej mocy, jakieś padanie, jakieś piania, szczekania i jakieś dziwne różne rzeczy się wydarzają, jakieś przeżycia, wiecie, jakieś duchowe, no nie, jakieś takie rzeczy. I w ten sposób próbują stawiać Ducha Świętego w centrum. To jego działanie. Ale powiem wam, to jest jakaś paranoja, to jest ślepa uliczka. Bo Duch Święty nigdy siebie nie eksponował, ale on stał, jego rola jest taka, że on stoi zawsze w cieniu, jako twój przyjaciel, ale on stoi za tobą, usuwa się z widoku i cały czas popycha ciebie w stronę Jezusa Chrystusa. To jest jego rola, to jest jego rola, bo Jezus Chrystus jest w centrum Ewangelii. Bo to Jezus Chrystus został posłany przez Ojca. I to On jest tym, przed którym ugnie się ostatecznie wszelkie kolano i wszelki język będzie uwielbiał Boga. I to jest to, słuchajcie, czym ja dzisiaj się chciałem z wami podzielić na sam koniec. I żebyśmy mogli szanować tę szczególną, delikatną osobę, którą jest Duch Święty. Słuchajcie. Bo, słuchajcie, o nikim innym nie jest powiedziane, jak tylko o Duchu Świętym, że, wiecie, grzech przeciwko Ojcu będzie przebaczony. Wiecie, Ojciec to jest twardziel, on sobie poradzi. Ojciec, wiecie, Ojciec jest twardziel, sobie poradzi. Jezus Chrystus, grzech przeciwko Jezusowi Chrystusowi też będzie przebaczony. Jezus też sobie poradzi, tak? Ale jest coś szczególnego w tej delikatnej osobie Ducha Świętego, że jest napisane, że ten szczególny grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony. Ani w tym pokoleniu, ani w przyszłym. Dlaczego tak jest? Bo Duch Święty jest bardzo szczególną, delikatną osobą. Jest jakaś tajemnica w tym zawarta. I chciałbym, żebyśmy mogli mieć właśnie tą wrażliwość taką na Ducha Świętego. Ja myślę, że my jesteśmy takim kościołem, takim właśnie zielonoświątkowym. Ta nazwa Zielone Święta właśnie, Aniu, ty teraz już wiesz, skąd się nasza nazwa zielonoświątkowcy się bierze, tak? To właśnie chodzi o ten Dzień Zielonych Świąt, Dzień Zesłania Ducha Świętego, bo my w szczególny sposób szanujemy właśnie tę szczególną osobę, którą jest Duch Święty. Ale w dalszym ciągu w centrum jest Jezus Chrystus. Dlatego, bo rozpoznajemy Jego dzieło w nas. On popycha nas do Chrystusa. I to jest to, słuchajcie, na koniec pozwólcie tylko, że się pomodlę o nas. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo dzisiaj, które posłałeś do swojego Kościoła. I Boże, wierzę, że Duch Święty tutaj jest obecny na tym miejscu, bo On został dany Twojemu Kościołowi i nigdzie nie jest napisane, że został z powrotem wzięty, a wręcz przeciwnie, jest napisane, że ta obietnica jest dla nas i dla dzieci naszych i wszystkich, których Bóg powoła. Gdziekolwiek oni są z dala, Panie. I Boże, dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który jest tutaj wśród nas. Dziękujemy Ci za to, że On rzeczywiście tutaj wśród nas działa i ustawia nas we właściwej pozycji względem Boga, który jest Bogiem trójosobowym. I we właściwy sposób, tak Panie, ja mam nadzieję, że my szanujemy Ojca, we właściwy sposób, tak jak się Tobie podoba, szanujemy Jezusa Chrystusa i też we właściwy sposób szanujemy Ducha Świętego. Panie, ja mam taką nadzieję, że Tobie się to podoba, Panie. I w ten sposób, Panie, ja proszę Ciebie też o nas, byś wyświadczał nam łaskę i prosimy Ciebie o Ducha Świętego dla nas, by ta obietnica tutaj zawarta w tym Słowie Twoim też mogła się i wśród nas może i wydarzyć, Panie. Jeżeli chcesz też chrzcić Duchem Świętym, tutaj w naszym kościele i chcesz udzielać nam Ducha Świętego i udzielać nam darów też Ducha Świętego, to ja też, Panie, proszę Ciebie, bo jesteśmy na to otwarci, bo my jesteśmy takim kościołem, który to przyjmiemy i będziemy szanować te dary, które Ty chcesz udzielać swojemu kościołowi, bo one nie przeminęły, ale one dalej są i dalej są dla wierzących. Panie, prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo dla nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.